Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A dzisiaj Artur Dziambor, pomorski poseł Konfederacji, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu.
Politykę zero tolerancji ogłosił wczoraj rząd wobec osób, które nie będą nosiły maseczek, nie będą przestrzegały zasad dotyczących dezynfekcji i dystansu. Pan się do tych zasad dostosuje po zakończeniu kwarantanny, bo właśnie przebywa pan na kwarantannie.
No ja właśnie przebywam na kwarantannie po to, żeby dostosować się do tych zasad, które sobie ustalają, ale wrócę z tej kwarantanny dwa razy silniejszy i będę atakował z całą stanowczością, ponieważ... No właśnie po to, żeby widzieć, jak to wygląda i żeby wiedzieć, na czym to polega, się poddałem tej kwarantannie, a później mam nadzieję, że moi koledzy, którzy dzisiaj są w Sejmie, będą to atakowali z pełnymi siłami, ponieważ no to jest absurd, żeby zamykać setki tysięcy ludzi w domach, zdrowych ludzi przede wszystkim, tylko dlatego, że jest domniemanie, że mogą przypadkiem być chorzy. Poza tym choroba, która ostatecznie i tak będzie musiała przejść przez społeczeństwo i tak, żeby rzeczywiście się na nią uodpornić. Więc no, mówimy tutaj o skandalicznym zachowaniu rządu, które nie powinno mieć miejsca. Powinni nas wypuścić, powinni dać spokój, powinni dać nam żyć w normalny sposób, tak jak żyliśmy jeszcze w lutym tego roku.
Panie pośle, a nawet ostrzej robią rządy w innych państwach. Czy Konfederacja, poseł Artur Dziambor, jest instancją ostateczną, która wie, co zrobić z epidemią koronawirusa?
Nie, ja po prostu przychylam się do tego, że lepszą opcją przejścia tego wirusa jest na przykład model szwedzki. Zwracam uwagę na model szwedzki dlatego, że...
Model szwedzki jest niedoskonały, jest tam bardzo dużo ofiar. Przepraszam, że wejdę w słowo.
No nie. Jest tak, że tych ofiar było dużo na początku, owszem, ale też nie wiemy, czy one były ofiarami covidowymi, czy przy okazji były. Natomiast w tym momencie tam praktycznie jest tak, że całe społeczeństwo się uodporniło. Mogę też pokazać przykład Białorusi, ale to nie jest dobry przykład, bo wszyscy chcą mieć bardziej cywilizowane państwa, gdy będą chcieli kogoś za kimś podążać. Na Białorusi Łukaszenko zarządził, że żadnego koronawirusa nie ma i go nie ma. Natomiast akurat w przypadku Szwecji to jest tak, że oni stwierdzili, że to jest choroba, która musi przejść przez społeczeństwo i muszą ludzie się uodpornić na to, przechodząc to. My w tym momencie robimy tylko odsunięcie w czasie. Będziemy się bawić tym latami i będziemy cały czas się ograniczać. Ja bym jednak chciał wrócić do mojego normalnego życia i życzę temu całemu społeczeństwu.
Jasne. Panie pośle, 64% Polaków obawia się koronawirusa i zakażenia koronawirusem. A pan się boi tej choroby?
Panie redaktorze, jeżeli od rana do nocy przez pół roku wszystkie media trzepią informacje o koronawirusie, i to nie ma się co dziwić, że się wywołuje w społeczeństwie panikę. My w tę panikę nie wpadliśmy, a hipokryzję polityków pokazujemy na każdym kroku. Wczoraj pani marszałek wprowadziła znowuż restrykcje w Sejmie i oczywiście będą one przestrzegane wtedy, kiedy są kamery i live'y. Natomiast absolutnie nie będą wtedy, kiedy będzie można zdjąć maseczkę bez konsekwencji. Tak to wyglądało w Sejmie przez cały okres trwania koronawirusa. Nic się w tym temacie nie zmieni. Natomiast pojawiła się potrzeba, żeby znowu się ograniczać. Więc znowu Sejm jest podzielony, znowu sale będą puste. Ja się nie boję koronawirusa o tyle, że ja po prostu zdrowo żyję i jestem przekonany, że jeżeli będę miał przypadkiem tego wirusa, to przejdę go jakoś spokojnie. Natomiast naprawdę... Nie widzę potrzeby, żeby się jakoś dodatkowo ograniczać, bo przed żadnymi innymi chorobami się nie ograniczamy w ten sposób.
Panie pośle, czemu państwo takie na przykład jak Czechy ogłaszają też ponowny lockdown?
Nie wiem, może ich na to stać, może oni zjedli tę panikę jeszcze bardziej niż nasi. Może nasi wiedzą doskonale, że kolejnego lockdownu po prostu nie wytrzyma ich poparcie sondażowe. Natomiast no, ja uważam, że powinno być dokładnie odwrotnie. No. Są państwa, które się otwierają. Ja uważam, że my się powinniśmy całkowicie otworzyć. To jest ta droga, którą wybierają te państwa, które mają w tym momencie już spokój.
No bo przeciwnicy powiedzą, że jest to nieodpowiedzialne oczywiście zachowanie pewnie i partia rządząca, ale
Ja nikomu nie zakazuję się ograniczać. Ja mówię, że nie powinno być nakazu państwa.
Ale rozumiem, że jak będzie nakaz, jest ten nakaz, to pan będzie przestrzegał tych nakazów.
No, ale ten nakaz to jest kolejna rzecz, bo wie pan, na mnie w kwarantannę wrzucono przez telefon. Ja się stwierdziłem, że zrobię
pewnie,
to w ramach...
Pewnie tak jak wielu Polaków.
No tak, ale to nie jest prawidłowa forma, tak? Ja nie widziałem się z lekarzem, Ja nie miałem żadnej konsultacji. Ja dostałem informację, że dzień dobry panie pośle, no wie pan, dzwonimy w tej sprawie, że... I potem dostałem SMS-a, zainstaluj sobie aplikację kwarantanna i od tej pory działasz, tak? I wczoraj była policja, raz sprawdzić, czy jestem na pewno tu, gdzie mam być.
Czyli pan dostosował się karnie jako porządny obywatel, przestrzegający prawa zaleceń, które są. Panie pośle, ale teraz takie zdanie wypowiedział wczoraj, dwa zdania ciekawe wypowiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski. W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby. Co pan sądzi na ten temat? No, jak odniósłby się pan do stwierdzenia, że osoba, która nie nosi maski, na przykład jest egoistą?
No mówiliśmy na początku, że będziemy siedzieć cicho, jeżeli chodzi o nowego ministra zdrowia, dopóki nie zacznie jakichś decyzji podejmować. I miał dosyć duży kredyt zaufania, to znaczy nie krytykowaliśmy jego nominacji, zanim został nominowany. Tymczasem no właśnie okazało się, że będzie się bawił dokładnie tak samo jak Jarosław Kaczyński w szantaż. To, co wczoraj powiedział, to jest po prostu szantaż zwyczajnie. Że jeżeli spróbuję się nie dostosować, to znaczy, że jestem złym człowiekiem, który naraża innych. I dokładnie to samo zrobił Jarosław Kaczyński, tłumacząc ustawę futerkową, że dobrzy ludzie będą to popierać, stawiając przeciwko wszystkich tych, którzy uważają, że nie powinno tak być, że rząd w ten sposób ingeruje. To jest szantaż. Politycy nie powinni tego nigdy robić. Pan minister zdrowia przekroczył pewne granice, których nie powinien przekraczać już na początku swojego rządzenia.
No ja rozumiem, że również inni ministrowie zdrowia w innych państwach świata również szantażują społeczeństwa. Ale panie pośle, jeszcze... To według Konfederacji. Panie pośle, czy epidemia jest, czy jej nie ma?
Epidemii nie ma, natomiast jest choroba. Jest niestety choroba, która jest bardzo ciężka dla niektórych, dla tych, którzy na nią zachorują i mają akurat organizmy tak nieodporne, że przechodzą ją bardzo ciężko. Ja tym wszystkim ludziom bardzo szczerze współczuję. Wyobrażam sobie, że może to być bardzo ciężkie. Czytałem relacje z tego, jak tą chorobę się przechodzi. Rozmawiałem z lekarzami na temat tego, jak tą chorobę się przechodzi. No jest to okropne i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy na to zachorują z objawami tak ciężkimi, to z tego wyjdą. Natomiast absolutnie nie mamy stanu epidemii, pandemii nawet.
Ale systemy zdrowia w innych krajach zachodnich już na początku roku nie wytrzymywały tej epidemii. I jednak chyba jest troszeczkę inaczej niż pan poseł mówi. Panie pośle, ale przejdźmy do tematów już takich politycznych. W niemieckim publicznym radiu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że wolność Polsce zabierana jest po kawałku, tak jak było w III Rzeszy i gorzej jest niż za komuny. Jak pan ocenia takie wypowiedzi?
No, skandaliczna sprawa, że pani prezydent Gdańska, no to trzeba to rozumieć, no jesteśmy w Radio Gdańsk, to Radio Gdańsk, to nasi słuchacze będą wiedzieli. Na świecie generalnie Polska to jest Lech Wałęsa, Jan Paweł II, Warszawa, no i Gdańsk właśnie. Więc jeżeli prezydent Gdańska mówi takie rzeczy w niemieckim radio, przywołując tak skrajne porównanie, no ona jest później cytowana i tak nas właśnie widzą na świecie. Powinna za to nie tyle przeprosić, powinna dać drugi wywiad, w którym mówi, jak cudownie jest w Polsce, jak jest pięknie, jak ten rząd, z którym ona się nie zgadza niestety, no niestety rządzi, natomiast no, powinna to wszystko dosłownie zbić, ponieważ no, to jest skandal, że politycy pozwalają sobie na takie wycieczki. Akurat politycy Platformy Obywatelskiej są z tego niestety znani, a pani Dulkiewicz bardzo desperacko szuka popularności ogólnopolskiej, w ogólnopolskiej polityce i to jest kolejny krok w tej popularności. Może się to niektórym podoba. Dla mnie to jest absolutny skandal. Takich rzeczy nie powinno być. Podobnie jak europosłowie, którzy plują na Polskę, będąc w europarlamencie. To jest dla mnie skandal. No niestety nie ma żadnych rozliczeń za to, że się dokonuje takiej zdrady. Teraz zdrada to nie jest żadna agentura czy szpiegostwo, tylko właśnie złe świadectwo. I to jest to, co zrobiła pani Dulkiewicz.
A może politycy Platformy, no nie wszyscy popierają takie słowa pani Dulkiewicz, bo nie słychać jakichś takich mocnych głosów poparcia. No poseł Aziewicz powiedział, że bronił pani Aleksandry Dulkiewicz. A czy ostatecznie pan sądzi, że prezydent Dulkiewicz przeprosi za te słowa, czy nie?
Nie, no oczywiście, że nie przeprosi. Ona uważa, że tak jest. Kiedyś tam można było jeszcze niektóre lapsusy, bo ona znana z tego była, no można było niektóre lapsusy zrzucić na karb tego, że jest no, nowa na stanowisku i dopiero teraz ma takie zainteresowanie mediów. Ale już trochę tam na tym stanowisku jest, więc już nie można powiedzieć, że ona się przejęzyczyła, gdy porównała Polskę do III Rzeszy. Tak? Także no naprawdę może zmowa milczenia będzie najniższym wymiarem kary.
A czy takie wypowiedzi funkcjonariuszy państwowych powinny być w jakiś sposób penalizowane?
Penalizowane nie, natomiast ona powinna być rzeczywiście, no nie powinno się to zdarzyć, tak? Jeżeli jest tak, że, no tak jak powiedziałem, że teraz już nie ma szpiegostwa, tylko jest właśnie złe świadectwo. To powinna być tak, że infamią powinna być okryta taka osoba w polityce. Tak? Natomiast no niestety sobie pozwalają na to. I no jakoś nie słuchamy polityków innych państw narzekających na to, jak jest u nich, poza właśnie Białorusią, na której mamy spór, na której mamy wojnę domową praktycznie, tak, która teraz jest już co prawda przygłuszana, ale jednak. No to tam to jest inna zupełnie sytuacja, ale inne państwa Unii Europejskiej nie skarżą się politycy opozycyjni na to, jak ich władza sobie poczyna. To, że ja jestem przeciwnikiem tej władzy i że ja dostrzegam w tej władzy ciągutki bardzo złe na to, żeby zdominować właściwie wszystkie instytucje, nie oznacza, że będę szedł do Unii Europejskiej skarżyć się na to, żeby Unia Europejska jakoś tutaj reagowała.
No ale Unia Europejska chyba chce przyjść do Polski, tak w pełnym tego słowa znaczeniu i zarządzać prawodawstwem. I mamy taką wypowiedź niemieckiej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Kataryny Barley, która dzień po radiowym występie prezydent Dulkiewicz postulowała zagłudzenie finansowe Węgier i Polski za rzekome łamanie tak zwanej praworządności. Czy pani Kataryna Barley powinna odejść ze stanowiska? Bo no, też również, przeprosi, z jej strony w ogóle nie słychać.
No również skandaliczna wypowiedź. Oczywiście wywołana no nie tylko tym, co pani Dulkiewicz powiedziała, jeszcze jest też w tle ta akcja z tymi strefami wolnymi od LGBT, w którą się dali wkręcić politycy światowi, ponieważ media lewicowe tak spopularyzowały te akcje na świecie, że my się musimy tłumaczyć, że u nas wcale tak nie jest, że biją Murzynów. No i niestety przegrywamy tę walkę, ponieważ nie działają nasi politycy, którzy tam są w tamtym miejscu, gdzie to może wypływać. Nasi dyplomaci, nasi parlamentarzyści Unii Europejskiej nie działają wystarczająco skutecznie i tak się potem to kończy, że na przykład kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówi, że trzeba coś tu zrobić w tej Polsce, bo oni tutaj LGBT nie szanują, tak? No jest to coś okropnego, ponieważ my jesteśmy bardzo tolerancyjnym krajem i właściwie nie ma żadnego powodu, żeby te środowiska mogły jakkolwiek stwierdzić, że są szykanowane. Żądają dla siebie dodatkowych praw, a my ich nie chcemy im dać i to jest oczywiste i zawsze będę stał na straży tego, żeby żadnych dodatkowych praw żadnemu środowisku nie dawać. Natomiast rzeczywiście na zewnątrz, w Unii Europejskiej, w tej lewicowej Unii Europejskiej i w lewicowych kręgach politycznych na świecie generalnie wygląda to dla nas bardzo źle. Dla nas nasza wizytówka w tym momencie jest bardzo, bardzo źle wystawiana i trzeba...
Panie proszę, czy w tych sprawach właśnie LGBT Unia Europejska może chcieć bardzo mocno wpłynąć na nasze prawodawstwo, na przykład zażądać legalizacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne?
Nie mogą wpłynąć na nasze prawo w ten sposób, natomiast wczoraj tam chyba w Sejmie była sprawa w komisji petycji. Tam jedna z petycji mówi o tym, żeby karać za znieważenie osób LGBT i kary do 5 lat więzienia. Jest taka petycja. Petycje to oczywiście są zewnętrzne wnioski, więc możliwe, że nigdy do tego nie dojdzie na sali sejmowej, natomiast przez komisję petycji rzeczywiście przeszło coś takiego.
Panie pośle, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli ma zająć się wypowiedziami wiceprzewodniczącej. Tymczasem z tego, co widać na Twitterze, raczej nie jest to fake. Magdalena Adamowicz, europosłanka, mówi o tym, żeby pani Katrynie Barley kiedyś w przyszłości wręczyć odznaczenie za walkę dla Polski. To poważne zachowanie europarlamentarzystkich, że już kończąc ten temat.
Nie no, ręce opadają. Nie widać tego akurat, bo jesteśmy w radio, ale naprawdę ręce opadają. Pani Adamowicz też niestety przyłącza się do tej grupy, powinna zwyczajnie pomilczeć. Może byłoby zdrowiej, gdyby pomilczała w tym temacie.
Krótko, panie pośle, bo czas nas goni. Jak pan ocenia zmiany w rządzie?
No, troszkę śmieszno, troszkę straszno. Śmieszno pod tym względem, że Jarosław Kaczyński zamiast zostać premierem, którym de facto jest, został wicepremierem od pilnowania wojny Ziobry z Morawieckim. i właściwie to jest jedyny powód, że wszedł do tego rządu, żeby przypilnować, żeby to
różne
się nie rozpadło.
Różne są tory, bo niektórzy mówią, że będzie to większa stabilizacja rządu.
A tam, jaka większa stabilizacja? Po prostu będzie w pokoju, gdy wcześniej wszystko ustalał ze swojego gabinetu. Także to nie jest żadna zmiana, ale wiemy, że wojna pomiędzy Ziobrą a Morawieckim jest tak ostra, że trzeba ich pilnować, bo byliby gotowi w każdej chwili to wszystko rozwalić.
Panie pośle, jeszcze może, a to proszę jeszcze, właśnie, bo było dwa.
Dwa, szybciutko, poseł Puda, który został ministrem rolnictwa, który w tym momencie ma otwartą wojnę ze środowiskiem rolniczym. To jest mianowanie chyba tylko po to zrobione, żeby wkurzyć w całe środowisko rolnicze i wszystkich rolników w Polsce. Niestety nie widzę tutaj żadnych dobrych stron tego. No i dla mnie, z mojego punktu widzenia, to ostatnie moje ciekawe mianowanie, czyli poseł Czarnek, który zostaje ministrem edukacji. On jest znany z dosyć kontrowersyjnych wypowiedzi, ale mnie te kontrowersyjne wypowiedzi nie interesują. Mnie bardziej interesuje, czy on zamierza cokolwiek robić, ponieważ pan Piątkowski, odchodząc, niestety pozostawił po sobie to, że nie zrobił właściwie nic przez ten czas, poza byciem na stanowisku.
Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe Konfederacji za 2019 rok. Czy pan sądzi, że Konfederacja przetrwa bez pieniędzy do kolejnych wyborów?
Nie, my się oczywiście będziemy odwoływać do Sądu Najwyższego i mam nadzieję, że Sąd Najwyższy odrzuci to, co Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, ponieważ nasze sprawozdanie zostało ocenione jako prawidłowe, natomiast zostało odrzucone to dlatego, że podczas jednego ze spotkań wyborczych w Poznaniu pojawił się baner, który należał jeszcze z nadrukiem, który należał jeszcze do poprzedniej kampanii wyborczej. I to jest powód, ten baner za 300 zł, to jest powód, żeby odrzucić nam sprawozdanie, czyli nie dać nam możliwości finansowania się tak jak wszystkie inne partie. Ja mam o tyle wygodną sytuację.
Tu chodzi o prawie 7 milionów złotych.
Rocznie. Tak. Rocznie, tak? Także przez 4 lata to jest prawie 25 milionów. Ja, panie redaktorze, no ja mam o tyle wygodną sytuację, że ja od samego początku uważam, że wszystkie partie powinny zrezygnować z posiadania subwencji i po prostu ta ustawa powinna zniknąć z tymi subwencjami dla partii politycznych. Oczywiście nie chodziło mi o to, żeby ograniczyć tylko Konfederację. Powinno być tak, że partie polityczne utrzymują się z darowizn, ze składek i z ewentualnie tego 1%, który dajemy teraz na organizacje pożytku publicznego. Natomiast partie polityczne, to państwo mogą nie wiedzieć, dostają gigantyczne pieniądze. Prawo i Sprawiedliwość 33 miliony rocznie, Konfederacja 6 tam z kawałkiem. Natomiast ja bym bardzo chętnie zmienił tę ustawę.
Zobaczymy, panie pośle, czas się kończy, zobaczymy, czy Konfederacja bez tych pieniędzy dotrwa do kolejnych wyborów.
To nas wzmocni, a my jesteśmy tak mocni, jak nigdy, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję, miłego dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Artur Dziambor, pomorski poseł Konfederacji, z którym rozmawiał Piotr Kubiak.